Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Stycznia wita Państwa Krzysztof Bronk. Papież przyjął delegację niemieckich luteranów. Wrażeniami ze spotkania podzieli się z nami luterański biskup Johannes Friedrich. Dziś opublikowano również papieskie orędzie na Dzień Środków Społecznego Przekazu. Skomentuje je dla nas ojciec Andrzej Koprowski, dyrektor programowy Radia Watykańskiego. Obok innych aktualności zastanowimy się również, czy Chesterton ma szansę na kanonizację. Zapraszamy. Prawda, głoszenie i autentyzm życia w epoce cyfrowej to tytuł zaprezentowanego w Watykanie papieskiego orędzia na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Poszczególne kościoły lokalne obchodzą go w różnych terminach. W Polsce w trzecią niedzielę września, czyli w bieżącym roku 18 września, a w wielu innych krajach w niedzielę poprzedzającą uroczystość zesłania Ducha Świętego w bieżącym roku 5 czerwca. Jak co roku orędzie nosi datę dzisiejszego liturgicznego wspomnienia patrona dziennikarzy, świętego Franciszka Salezego. Benedykt XVI przypomina, że sieć internetowa prowadzi dziś do zmian kulturowych i społecznych porównywalnych z tymi, jakie dokonała w społeczeństwie rewolucja przemysłowa. Rodzi się nowy sposób poznawania i myślenia, a z nim nieznane dotąd możliwości nawiązywania relacji. Ojciec Święty kładzie szczególny nacisk na konieczność oddania nowych technologii komunikowania na służbę pełnemu dobru osoby i całej ludzkości. Użyte właściwie spełnią one pragnienie prawdy i jedności, będące najgłębszym dążeniem człowieka.
Papież zwraca uwagę, że w świecie cyfrowym informacja jest coraz częściej wymianą międzyosobową. Komunikowanie pojmuje się przede wszystkim jako dialog, solidarność, nawiązywanie pozytywnych relacji. Ma to jednak ograniczenia. Istnieje skłonność do jednostronności, ujawniania tylko części swojego świata wewnętrznego, tworzenia zafałszowanego wizerunku samego siebie. Konieczne zatem jest autentyczne dążenie do spotkania międzyosobowego, pisze Benedykt XVI. Autentyzm osoby wymaga od nas chrześcijańskiego stylu obecności w świecie cyfrowym. Głoszenie Ewangelii to nie tylko przekazywanie wprost treści religijnych, ale konsekwentne świadectwo przez wybory i osądy zgodne z Ewangelią. Wartość prawdy, którą chcemy się dzielić, nie polega na tym, że jest ona popularna czy przyciąga większą uwagę, podkreśla Ojciec Święty. Mamy ją przekazywać w całości, a nie rozwadniać, by była łatwiej przyjmowana. Papież zachęca chrześcijan do odpowiedzialnej obecności w internecie. Dając tam świadectwo swym głębokim przekonaniom, wierzący wniosą wkład, by nie stawał się on narzędziem manipulowania ludźmi.
O komentarz do papieskiego orędzia poprosiliśmy dyrektora programowego Radia Watykańskiego, księdza Andrzeja Koprowskiego.
Orędzie zatytułowane Prawda, przepowiadanie i autentyczność życia w erze cyfrowej poświęcone jest przede wszystkim portalom społecznościowym. Nowe technologie zmieniają bowiem nie tylko sposób komunikowania, ale komunikację samą w sobie, powodując radykalną transformację kulturową. Z jednej strony otwierają się możliwości dla zdobywania wiedzy, zawierania relacji, budowania jedności, a z drugiej pojawiają się zagrożenia poprzez manipulacje, zatracenie wyczucia samego siebie i otaczającego środowiska poprzez jakby rozpłynięcie się w czymś w rodzaju równoległego świata, w nadmiernym wtopieniu się w świat wirtualny. Benedykt XVI podkreśla, że w tej sytuacji trzeba stawiać jasne pytania. Samemu sobie, ale i rzeczywistości szerszej, społecznej, kulturowej. Samemu sobie o to, kto jest moim bliźnim w tym nowym świecie? Czy istnieje niebezpieczeństwo bycia mniej obecnym wobec tych, których spotykam w codziennym życiu, wobec najbliższych w rodzinie, przyjaciół? Czy istnieje ryzyko stania się oderwanym od rzeczywistości, bo moja uwaga jest podzielona, pogrążona w innym, wirtualnym świecie, a nie w tym, w którym faktycznie żyję, który warunkuje moją codzienność i za który jestem współodpowiedzialny? Czy mam czas i czy jestem wrażliwy na krytyczną refleksję nad tym, co się dzieje dookoła? Pojawiają się też pytania dotyczące szerszej społeczności kulturowej i społecznej, tej, która mnie otacza, aby mną nie manipulowała. Jak każdy inny owoc geniuszu człowieka, nowe technologie komunikacji wymagają postawienia ich w służbie na rzecz integralnego dobra osoby i całej ludzkości, pisze papież. Często w opinii publicznej umacnia się przekonanie, że chrześcijaństwo, a zwłaszcza Kościół, blokują postęp społeczeństw, zgłaszając zastrzeżenia co do wielu idei i tendencji forsowanych przez media oraz stojące za nimi siły ekonomiczne i ideologiczne. Papieskie orędzie skłania do postawienia pytania i zaproszenia do refleksji nad tym, co można zrobić, by przestrzeń medialna była rzeczywiście na służbie interesu społecznego, a nie tylko jakichś i czyichś partykularnych celów.
O papieskim orędziu na Dzień Środków Społecznego Przekazu mówił ojciec Andrzej Koprowski, dyrektor programowy Radia Watykańskiego.
Dialog katolicko-luterański, choć oficjalnie trwa od 30 lat, został rozpoczęty już ponad pół wieku temu. Podkreślił to papież, spotykając się z przybyłą do Rzymu na zakończenie tygodnia modlitw o jedność chrześcijan delegacją Zjednoczonego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Niemiec. Benedykt XVI przypomniał swój osobisty udział w grupie takiego dialogu powstałej w Niemczech już krótko po wojnie. Jak zauważył, mimo nadal utrzymujących się różnic teologicznych, wzrasta świadomość tego, co mamy wspólne.
Niektórym nam współczesnym wydaje się, że wspólny cel, jakim jest pełna, widzialna jedność chrześcijan, dziś znowu się oddalił. Strony ekumenicznego dialogu wnoszą weń całkiem odmienne koncepcje jedności Kościoła. Podzielam troskę licznych chrześcijan o to, że brakuje wystarczającej recepcji przez partnerów dialogu owoców prac ekumenicznych, zwłaszcza gdy chodzi o rozumienie Kościoła i posługi duchownej. A jednak, mimo wciąż wyłaniających się nowych trudności, patrzymy z nadzieją w przyszłość. Podziały chrześcijan są przeszkodą, by całkowicie wyrazić w życiu Kościoła pełnię katolickości, obiecaną w Chrystusie i przez Chrystusa. Ufamy jednak, że pod przewodnictwem Ducha Świętego dialog ekumeniczny jako ważne narzędzie w życiu Kościoła posłuży przezwyciężeniu przeciwności.
Papież wyraził zadowolenie z faktu, że obok międzynarodowego dialogu katolicko-luterańskiego zajmującego się obecnie chrztem, w Niemczech trwają również dwustronne rozmowy katolików z tamtejszym Zjednoczonym Kościołem Ewangelicko-Luterańskim. Ich obecny temat to Bóg a godność człowieka. Dotyczy on m.in. ochrony ludzkiego życia oraz tak palących dziś kwestii jak rodzina, małżeństwo i seksualność. Benedykt XVI podkreślił, że spraw tych nie można przemilczać czy pomijać z tego tylko powodu, by nie zaszkodzić dotychczasowemu konsensusowi. Wyraził nadzieję, że przy tych ważnych kwestiach dotyczących życia nie pojawią się nowe różnice wyznaniowe, ale będziemy mogli wspólnie dawać świadectwo wobec świata i dla dobra człowieka o tym, co wskazuje nam Chrystus.
Ojciec Święty nawiązał też do przypadającej za 6 lat 500. rocznicy wystąpienia Marcina Lutra. Dla luteranów i katolików będzie to okazja do wspólnych ekumenicznych obchodów. Benedykt XVI zauważył, że podczas nich musi mieć ważne miejsce skierowana do Chrystusa modlitwa o przebaczenie krzywd, jakie wzajemnie sobie wyrządziliśmy, oraz win, jakie ponosimy za podziały. Do tego oczyszczenia sumień, zaznaczył papież, należy też wzajemna wymiana teologiczna na temat tego, jak oceniamy 1500 lat wspólnej dla obu wyznań historii Kościoła do czasu reformacji.
Problematyczna kwestia jubileuszu protestantyzmu zdominowała też prywatne rozmowy z Benedyktem XVI, mówi luterański biskup Johannes Friedrich.
It was a very cordial meeting. I know the Pope for years and
było to bardzo serdeczne spotkanie. Znam papieża od wielu lat. Było to bardzo miłe z jego strony, że zechciał nas przyjąć. Podziękowałem mu za wszystko, co zrobił na rzecz wspólnej deklaracji o usprawiedliwieniu. Przedstawiłem mu również apel o możliwość przyjmowania katolickiej komunii przez luteranów z małżeństw mieszanych. Z naszej strony jest to możliwe, ale niemieccy biskupi nie chcą się na to zgodzić. Wezwałem zatem papieża, by nas poparł. Mówiliśmy również o jubileuszu 500-lecia reformacji. Nie chcemy, by tylko luteranie obchodzili tę rocznicę. Chcemy, by w tę inicjatywę włączył się również cały Kościół katolicki, bo również on uległ wpływom reformacji. I mamy nadzieję, że papież się na to zgodzi.
Czym Kościół katolicki mógłby wam pomóc w przeżywaniu jubileuszu reformacji?
Koniec końców również Kościół katolicki poddał się reformacji. Oczekuję więc od katolików krytycznej i konstruktywnej oceny tego, co Marcin Luther wniósł do Kościoła katolickiego. Muszę zresztą przyznać, że jestem pozytywnie zaskoczony, jak wielu katolickich księży i biskupów w Watykanie pozytywnie wyraża się o Lutrze. I to nie tylko prywatnie. Ostatnio przyznaję to również w oficjalnych wypowiedziach. Myślę, że jest to poważny krok naprzód w naszych wzajemnych relacjach.
In our relations. Mówił luterański biskup Johannes Friedrich.
Benedykt XVI uczestniczy w żałobie po śmierci Tulli Zevi, wieloletniej przewodniczącej Unii Wspólnot Żydowskich we Włoszech oraz działaczce wielu instytucji żydowskich na całym świecie. Czytamy o tym w oficjalnym telegramie kondolencyjnym, który w imieniu Ojca Świętego wystosował kardynał Tarcisio Bertone. Zapewnia w nim m.in. o modlitwach papieża za zmarłą i docenia jej wkład w dialog między chrześcijaństwem i judaizmem, a także w rozwój demokracji we Włoszech.
Tullia Zevi miała 91 lat, zmarła przedwczoraj, z zawodu była dziennikarką. Pracowała dla żydowskich czasopism w Izraelu, Anglii i USA. Jednym z najważniejszych rozdziałów jej zawodowej kariery była dokumentacja procesu norymberskiego. W 1983 roku, jako pierwsza i jedyna do tej pory kobieta, stanęła na czele Unii Wspólnot Żydowskich we Włoszech. Funkcję tę pełniła przez 15 lat. W tym charakterze spotkała się z Janem Pawłem II w rzymskiej synagodze.
Stolica Apostolska przypomina kapłanom o ich misyjnym powołaniu. Powinni oni głosić Chrystusa wszystkim, których spotykają. Współczesny Kościół potrzebuje bowiem misyjnego przebudzenia. Temu zagadnieniu poświęcony został list okólny Watykańskiej Kongregacji do Spraw Duchowieństwa pod tytułem Tożsamość misyjna kapłana jako istotny wymiar jego trzech posług. Jak zaznacza prefekt dykasterii, kardynał Mauro Piacenza, do wydania tego listu skłoniła kongregację jej ostatnia sesja plenarna, a w szczególności przemówienie, które wówczas do niej wygłosił Benedykt XVI.
List nie koncentruje się na samej potrzebie misji, bo w dobie postępującej sekularyzacji jest ona oczywista. Więcej miejsca poświęca brakowi postawy misyjnej u kapłanów, która powinna przejawiać się z jednej strony w powszechnym otwarciu na misję Ad Gentes, a z drugiej w przeżywaniu codziennej posługi w sposób apostolski, czyli misyjny. W przekonaniu kardynała Piacenzy kryzys misyjny nie dotyczy jedynie kapłanów, lecz całego Kościoła. Jeśli nasze kościoły partykularne, nasze wspólnoty i my sami nie czujemy pilnej potrzeby głoszenia Chrystusa wszystkim, których napotykamy, to w pierwszym rzędzie powinniśmy się zapytać, na ile jesteśmy jeszcze uczniami Jezusa z Nazaretu, Pana i Chrystusa, pisze prefekt Watykańskiej Kongregacji na łamach L'Osservatore Romano.
Jak zauważa kardynał Piacenza, droga do odnowy misyjnej Kościoła wiedzie przez odnowę relacji z Chrystusem. Bo misja to nie kwestia sprawnej organizacji czy indoktrynacji, lecz oddziaływanie ludzi, którzy rzeczywiście są uczniami Chrystusa. W wypadku kapłanów istotną rolę odgrywa tu formacja, która powinna pomóc w nawiązaniu żywej relacji z Bogiem oraz ukształtować silną tożsamość kapłańską. Kapłan o jasnej tożsamości i po solidnej formacji ludzkiej, intelektualnej, duchowej i duszpasterskiej będzie rozsiewał wokół siebie dobrą woń Chrystusa i przeżywał każdą chwilę swej posługi jako okazję do misji. Czytamy w cytowanym przez kardynała Piacenzę liście okólnym Kongregacji do Spraw Duchowieństwa na temat ewangelizacyjnej posługi kapłanów. Epoka patronów, protektorów skończyła się na zawsze. Stwierdził prezydent Egiptu, podkreślając, że jego kraj nie zaakceptuje nacisków z żadnej strony w sprawie ochrony Koptów. Jest to bowiem, jak dodał, wewnętrzna sprawa kraju. Choć Hosni Mubarak nie wymienił imiennie Benedykta XVI, obserwatorzy podkreślają, że był to kolejny gest sprzeciwu wobec papieskich słów o konieczności poszanowania wolności religijnej i zapewnienia opieki chrześcijańskiej mniejszości. Wcześniej w trybie pilnym władze odwołały do kraju na konsultacje ambasador Egiptu przy Stolicy Apostolskiej, a następnie relacje z Watykanem zamroził muzułmański uniwersytet w Kairze.
W wieku 53 lat w Warszawie zmarł wczoraj Tomasz Wełnicki, prawnik, dziennikarz, były poseł na Sejm, współtwórca i były członek zarządu Katolickiej Agencji Informacyjnej. Od 1983 roku Wełnicki pracował w prasie katolickiej, najpierw jako publicysta Królowej Apostołów, miesięcznika Księży Palotynów, a następnie jako redaktor Przeglądu Katolickiego, tygodnika wydawanego przez Archidiecezję Warszawską. Był stażystą w watykańskim dzienniku L'Osservatore Romano, zaś od 1989 roku przez szereg lat polskim korespondentem Radia Watykańskiego. Przyczynił się m.in. do zawarcia umowy o stałej współpracy między papieską rozgłośnią a polskim radiem. Tomasz Wełnicki był prezesem zarządu Fundacji Przyjaciół Radia Watykańskiego i współzałożycielem Fundacji Oświata Polska za granicą. W 1997 roku został wybrany posłem na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Czy Chesterton był święty? Wielu jego czytelników nigdy nie miało co do tego najmniejszych wątpliwości. Aby pisać w taki sposób, mieć tak jasne wyobrażenie o prawdzie i nadprzyrodzonym, trzeba być przynajmniej świętym, jeśli nie aniołem. Pisał o angielskim pisarzu i publicyście uznany brytyjski historyk Scarisbrick. Problem w tym, że powierzchowność Chestertona była mało anielska, a przynajmniej wyraźnie odbiegała od obiegowych wyobrażeń o świętości. Bynajmniej nie miał on fizjonomii ascety, przeciwnie. Był to człowiek wielkich gabarytów, potrafiący delektować się dobrym jedzeniem, a przy tym bardzo wesoły, wręcz notorycznie i zaraźliwie rozbawiony.
A jednak pomimo tych ewidentnych przeszkód, w ostatnim czasie najwięksi znawcy Chestertona potraktowali kwestię jego świętości na poważnie. W Wielkiej Brytanii ukazał się właśnie zbiór artykułów, przeważnie naukowych, które z różnych punktów widzenia próbują ustalić, czy Chesterton rzeczywiście był święty. Jest w nich na przykład mowa o duchu dziecięctwa, o metafizyce zdumienia, o teologii, a nawet o mistyce, na którą są ponoć dowody. Podjęto również temat filosemityzmu Chestertona, aby ukazać bezpodstawność pogłosek o jego rzekomym antysemityzmie. Nie zabrakło też zagadnienia dla tego pisarza kluczowego, a mianowicie świętość i poczucie humoru.
Tym ostatnim odznaczał się również inny angielski konwertyta, który całkiem niedawno trafił na ołtarze. Beatyfikacja kardynała Johna Henry'ego Newmana dodała miłośnikom Chestertona skrzydeł. Kto następny po Newmanie? Bez wątpienia Chesterton, pisał kilka dni po beatyfikacji William Oddy, felietonista The Catholic Herald, a zarazem przewodniczący Angielskiego Stowarzyszenia Miłośników Chestertona. Przypomina on, że z okazji 50. rocznicy jego śmierci kardynał Emmet Carter nazwał Chestertona świętym świeckim, zastrzegając przy tym, iż nie wierzy w powodzenie ewentualnego procesu kanonizacyjnego. Nie wyzwoliliśmy się bowiem jeszcze z pewnych wyobrażeń o świętości, powiedział kardynał Carter.
Kanadyjskiemu purpuratowi trudno nie przyznać racji. Angielski pisarz nie założył wszakże żadnego zgromadzenia zakonnego, a to wydaje się być warunkiem sine qua non niemal wszystkich współczesnych beatyfikacji. Odważył się jednak być prorokiem w Kościele i w świecie, jak twierdzi cytowany już kardynał Carter. Przyczynił się do wielu nawróceń. W milionach swych czytelników umocnił wiarę, pomógł ją racjonalnie uporządkować. Nazwano go nawet Tomaszem z Akwinu XX wieku. Czy to za mało, by trafić na ołtarze?
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.